Pogotowie radiowe.
O przekazanie 1% podatku na rehabilitację córki Zuzy, która w wyniku rzadkiej choroby genetycznej ma trudności rozwojowe, apeluje jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Renata Jankowska-Płonka. Dzięki zebranym funduszom Zuzia będzie mogła korzystać m.in. z zajęć z integracji sensorycznej i innych form rehabilitacji i leczenia. Jest szansa, że znajdzie się także lek, który przyspieszy jej rozwój. Pieniądze zbieramy za pośrednictwem Fundacji Wstań. Numer KRS znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, oczywiście www.radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A w rubryce Cel Szczegółowy 1% należy po prostu wpisać Pomoc dla Zuzi. Z mamą Zuzi porozmawiamy dziś w programie także o tym, czym jest 1% podatku przekazywany na rzecz chorych dzieci, czy wzrasta zaufanie do tej formy pomocy oraz jak rodzice dokumentują spożytkowanie przekazywanych pieniędzy przed darczyńcami. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Witam w audycji Pogotowie Radiowe, a kontakt jak zawsze z naszym programem pogotowie@radio.lublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Poproszę jeszcze raz o przekazanie 1% podatku na rehabilitację naszej córki, Zuzy. Zuza, która w wyniku rzadkiej choroby genetycznej ma trudności rozwojowe, a dzięki zebranym funduszom, m.in. z 1%, Zuzia będzie mogła korzystać chociażby z zajęć z integracji sensorycznej i innych form rehabilitacji, a także leczenia. Razem z nami mama Zuzy, pani Renata Jankowska-Płonka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Renato, ten 1%, na zapis którego w naszych podatkach PIT pozostało nam już tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu, bo to ostatnie dni i to dosłownie. Rzeczywiście to jest duża, czy też generalnie znaczna pomoc, na przykład w przypadku pani córki?
Tak, dla nas tak, ponieważ środki, które otrzymujemy z 1%, jesteśmy w stanie, czy przeznaczamy na dodatkową rehabilitację, na którą prawdopodobnie nie wypracowalibyśmy samodzielnie takich pieniędzy. Więc wszystkie środki, które do nas wpływają, później jakby w skali roku planujemy, żeby móc odpowiedzieć na potrzeby naszego dziecka. No 1% jest dla nas rozwiązaniem. Może nie rozwiązuje problemów wszystkich, ale ułatwia nam zarządzanie budżetem i podejmowanie decyzji, jak leczyć dalej nasze dziecko, jak ją prowadzić w rozwoju.
Z czym zmaga się Zuza?
Zuzia ma, okazuje się, rzadką mutację jednego z genów i powoduje to u niej ogólne opóźnienie rozwojowe, więc funkcjonuje na poziomie umiarkowanym. Generalnie jesteśmy zadowoleni, tak, bo nauczyliśmy się patrzeć przez pryzmat pozytywnych momentów, pozytywnych umiejętności, które ona zdobywa, a nie trudności. Nigdy nie będzie dzieckiem samodzielnym. Nie umie podejmować decyzji, nie umie oceniać ryzyka w danej sytuacji. Potrzebuje jakby stałego wsparcia. Ale my koncentrujemy się, tak jak mówiłam, na tych dobrych rzeczach, więc chcemy ją wspierać w jej talentach. A jej talenty to talent muzyczny, dzięki któremu łatwiej się rozwija i chętniej podejmuje zadania, których nie do końca lubi. No i basen, więc też wykorzystujemy basen do rehabilitacji, żeby poprawić jej kondycję fizyczną i koordynację ruchową, ponieważ było zagrożenie, że Zuzia nie będzie chodziła. Chyba się wydarzył cud i nasze dziecko chodzi i biega, więc dajemy jakoś radę, tak?
Ile lat ma Zuzia?
Dzisiaj moje dziecko ma 6,5 roku, więc nasze zmagania rozpoczęły się wtedy, kiedy ona miała rok i się okazało, że jednak nie będzie się prawidłowo rozwijała. Nasze starania to już trwają 5,5 roku.
Już wiemy, że Zuzia chodzi, czy mówi, czy porozumiewa się z Państwem. Jak to wygląda na co dzień?
Więc odkryliśmy dzięki Zuzi wagę i rolę mówienia tego, co chce, a czego nie chce, bo Zuzia nauczyła się mówić, co chce i czego nie chce. Prostymi słowami, nie mówi pełnymi zdaniami i popełnia mnóstwo błędów gramatycznych. Raczej są to proste sformułowania, ale powie, co chce, czego nie chce. Teraz w okresie 6,5 roku to nawet bardzo mówi, czego nie chce. Bardzo zdecydowanie. Możemy ją zakwalifikować do grupy dzieci mówiących. Na pewno komunikujących się, więc no to ważne w sytuacjach, kiedy coś się boli, kiedy czegoś nie chce, kiedy jest zmęczona, bo wtedy możemy reagować adekwatnie do jej potrzeb.
Napisała pani, że dziecko zmaga się z rzadką chorobą genetyczną. To mutacja genu STXBP1. Co oznaczają te cyfry i te literki?
Jest to jeden z genów, który określony jest w genetyce jako gen bardzo długi, tak? Niestety na minus naszych dzieci, dlatego że w strukturze genów są takie miejsca, gdzie może prawdopodobnie powstać mutacja, potencjalnie powstać mutacja. I im dłuższy gen, tym większe ryzyko powstania tej mutacji, tej nieprawidłowości. Dzieci z STX z mutacją w tym genie, no niestety mają też epilepsję. W większości 95-98% w skali zdiagnozowanych dzieci ma epilepsję. Większość jest niemówiących, bardzo duża grupa nie chodzi, nie porusza się samodzielnie. Próbujemy, w Polsce spotkaliśmy się w 15 takich naszych dzieci STX-owych. Myślimy, że będzie nas więcej, bo ta diagnostyka jest coraz bogatsza. I po prostu mówimy STXBP1 jako nazwa genu i nazwa pochodząca od białka, które niestety nieprawidłowo funkcjonuje i zniekształca się, nieprawidłowo transformuje komunikaty między komórkami. Więc w nazwie tego genu ukryte jest nazwa tego białka, niestety nad którym chcielibyśmy popracować, ale niestety nie możemy, nie?
Dziś w audycji rozmawiamy z Renatą Jankowską, mamą kilkuletniej Zuzi, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną. Między innymi potrzebuje pieniędzy, chociażby na rehabilitację zajęć z integracji sensorycznej, a także inne formy rehabilitacji i leczenia.
Pogotowie radiowe.
Pojawia się już na ten moment szansa leczenia, bo być może znajdzie się lek, który przyspieszy rozwój także pani córki. To Amerykanie rozpoczęli testy w tym kierunku.
Tak, więc tutaj jest siła mediów społecznościowych. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w Stanach, na jednym z ośrodków badawczych w Filadelfii znaleźli się naukowcy i lekarze, którzy podjęli próbę nie naprawienia, ale jakoś, no powiedzmy, skorygowania działania tego genu. Badania się rozpoczęły w styczniu tego roku, bo miały być w tamtym, no ale wiadomo, pandemia też w Stanach jest, więc trochę im pokrzyżowała plany. Testowany jest lek, który jest już dopuszczony na rynek, ale on skierowany jest na leczenie jakby innych chorób. Okazuje się, że substancja czynna, czyli 4-fenylomaślan, który wpływa na funkcjonowanie tego białka, prawdopodobnie będzie mógł spowodować, że to białko nie będzie się zniekształcało w trakcie jakby przekazywania tych wszystkich informacji neurologicznych. Badania rozpoczęto na próbie 10 dzieci. Na zwierzętach już jakby przeszło, ten etap został zakończony pozytywnie. Teraz lek jest podawany już dzieciom. Pierwsze informacje są oczywiście dla nas bardzo pozytywne, ponieważ jeden z chłopców, który miał około 500 ataków epilepsji i padaczki w ciągu dnia, nie ma ich w ogóle albo ma dosłownie kilka. Więc w momencie, kiedy schodzimy z 500 do kilku, no to możemy powiedzieć o cudzie. A to, co ta druga rzecz, która nas interesuje, no to właśnie szybkość reakcji na polecenia, na sytuację, w której znajduje się dane dziecko. jak potrzebował 16 sekund, żeby zareagować na to, co do niego mówią rodzice, to czas reakcji skrócił mu się do 8 sekund. Więc to też są bardzo pozytywne informacje, bo to znaczy, że jego potencjał ten intelektualny wzrósł. Czyli dwa największe problemy, z którymi zmagają się dzieci z mutacją w tym genie, dzięki tym badaniom, dzięki tej substancji, temu związkowi, być może będą rozwiązane. Więc czekamy jeszcze te pół roku, żeby oni zakończyli tę fazę testów i eksperymentów i później razem z rodzicami tutaj w Polsce będziemy, już się założyliśmy stowarzyszenie, będziemy próbowali podjąć jakieś starania o podjęcie takich samych, no już może nie badań, ale klinicznego podawania w warunkach takich mocno kontrolowanych przez lekarzy, podawania tego leku też naszym dzieciom. Oczywiście terapia jest bardzo droga, więc no, czeka nas duże wyzwanie, no ale cóż.
Ale zawsze jest nadzieja. Założyli Państwo tak. stowarzyszenie, pod jaką nazwą i co ma w swoim zakresie działań to stowarzyszenie?
Założyliśmy Stowarzyszenie Rodzin STXBP1. Zależy nam na tym, żeby ten gen był też w nazwie i był identyfikowalny. Też dla innych rodzin, które jeszcze nie zdiagnozowały swoich dzieci, żeby nie czuli się osamotnieni w tej chorobie, tylko wiedzieli, że już mogą dołączyć do grupy rodzin, która podjęła pewne starania. Więc Stowarzyszenie Rodzin STXBP1. Głównym celem jest wspieranie rodzin z dziećmi z tą mutacją, nawiązanie współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą oraz innymi organizacjami w innych krajach, które zajmują się wspieraniem rodzin w tym samym zakresie, tak jak my. Mamy na pewno prężnie działającą organizację w Hiszpanii, ośrodek badawczy w Holandii, więc tutaj Europa też jest silna, też jest aktywna pod tym względem. No i organizacja w Stanach Zjednoczonych, która zainicjowała tę współpracę z ośrodkiem badawczym w Filadelfii i oni jakby ich efektem, ich działania jest ten grant na te badania, które teraz są tam prowadzone. Więc koncentrujemy się na informowaniu, na gromadzeniu informacji, na wymianie tej informacji, dlatego że między osobami, jakby za podmiotami, osobami zainteresowanymi. Dlatego że z racji tego, że ten gen jest tak mało znany, to lekarze między sobą po prostu muszą się wymieniać informacjami, bo często trafi do nich jedno dziecko i więcej już nigdy więcej w karierze takiego dziecka nie spotkają, a warto by było, żeby wiedzieli, gdzie przekazać kontakt i kto jest lepiej zorientowany po prostu.
Przypomnijmy, ta nazwa stowarzyszenia to Stowarzyszenie Rodziców Dzieci STXBP1.
Ja w sumie w sprawie,
Pogotowie radiowe.
To zrzeszanie się takie we wspólnych trudach, tak naprawdę zmagania się z chorobą dziecka, troszkę więcej chyba daje siły Państwu do poszukiwania rozwiązań, do pomocy po prostu własnym dzieciom, bo tutaj zwróciła Pani uwagę. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Renata Jankowska-Płonka, mama 6-letniej Zuzi, która właśnie zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną, mutacja genu STXBP1. Pani Renato, to, o czym Pani mówiła, czyli te ataki epileptyczne są bardzo niebezpieczne tak naprawdę dla dziecka.
No niestety w skrajnych przypadkach kończą się śmiercią, odejściem dziecka. To są te skrajne i dramatyczne bardzo sytuacje, ale w momencie, kiedy ataki są silne i bardzo częste, no to niestety niszczą się komórki nerwowe w naszym mózgu i brakuje połączeń. Najzwyczajniej w świecie jest ten mózg zdegradowany, dziecko nie może się rozwijać, no i w pewnym momencie po prostu odchodzi. To jest taki dramatyczny, ale dzieje się niestety, bo widzimy, że dzieci odchodzą. I wiemy, że z powodu epilepsji, więc to jest ten dramat. Mniej dramatyczny, chociaż też niestety straszne w skutkach, no to są zniszczenia tych połączeń powodujące opóźnienie rozwojowe i hamujące rozwój albo cofające ten rozwój dziecka. No bo w momencie, kiedy dochodzi do wyładowania w mózgu, no to to, czego się dziecko nauczyło, często już jest nie do odtworzenia. Niszczą się połączenia, niszczy się możliwość komunikacji, przekazywania informacji między komórkami nerwowymi. No i niestety chodziło już nie chodzi, mówiło już nie mówi, czytało nie czyta, nie wiem, jadło samo nie je. Więc to są takie mniejsze sytuacje, mniejsze dramaty, ale też dramaty. Kiedy u nas udało się opanować padaczkę, Zuzia od 2,5 roku nie ma ataków, no to jej rozwój przyspieszył, jakby ktoś, nie wiem, no nakręcił nasze dziecko, więc wiemy, że to padaczka hamowała jej rozwój. Ona też obiektywnie z powodu mutacji tego genu nie będzie funkcjonowała prawidłowo, ale padaczka dodatkowo cały ten rozwój hamowała. Albo cofała, co też jest strasznym dramatem, bo jednego dnia to mówi, a drugiego dnia po prostu już nie ma nic do powiedzenia. Nie ma takiej umiejętności.
Dziewczynka potrzebuje cały czas rehabilitacji.
Tak, dlatego że to, że chodzi i że potrafi biegać, to jest niestety umiejętność na jeszcze niewystarczającym poziomie, więc stale musimy... Ma nieprawidłową sylwetkę ciała też przez to, że te mięśnie są nieprawidłowe napięcie jest w jej organizmie, w jej mięśniach, więc musimy dalej i stale ją rehabilitować i te mięśnie ćwiczyć, żeby były w stanie utrzymać organizm prawidłowej jakby pozycji. Oczywiście logopeda, psycholog, pedagog, no to są specjaliści, z którymi się nie rozstajemy, ale właśnie po tym, jak odkryliśmy talenty naszego dziecka, gdzie pokazała nam te talenty, talent muzyczny i talent taneczny, no to też zaczęliśmy ją wozić na zajęcia taneczne. Całe szczęście znaleźliśmy kobietę tutaj, pani Dominika Dul wyszła nam naprzeciw i może Zuzia chodzić na zajęcia taneczne z dziećmi w normie. Więc ona jest w stanie takie zajęcia poprowadzić, gdzie jedno dziecko jest dysfunkcyjne i trochę utrudnia. Ale dzięki temu mamy też tę rehabilitację społeczną, gdzie Zuzia jest razem ze swoimi rówieśnikami lub trochę młodszymi dziećmi i w grupie może normalnie funkcjonować, plus rozwijać swoje umiejętności. Muszę też powiedzieć, że dzięki zajęciom tanecznym Zuzia nauczyła się kroku dostawnego, bo tak nie było motywacji do nauki, natomiast jak chce zatańczyć razem z całą grupą, to musi te ruchy wykonać. Mało tego, ona wtedy chce wykonywać, więc chce być w grupie pozostałych dzieci. Więc wiemy, że te zajęcia, te już nie takie sensu stricte może rehabilitacyjne, takie w takim tradycyjnym pojmowaniu, że idziemy na ćwiczenia, rehabilitant prowadzi, tylko no takie rozwojowe, no ten taniec nie jest rehabilitacją w takim typowym pojęciu, chociaż z naszej perspektywy jest rehabilitacją i rehabilitacją społeczną, którą też musimy się zmierzyć, bo Zuzia jest coraz starsza i w piaskownicy już z rówieśnikami się nie pobawi, bo jej koleżanki zajmują się czymś innym. Natomiast mniejsze dzieci, rodzice nie chcą, żeby się bawiło z mniejszymi dziećmi. No więc ta alienacja społeczna i wykluczenie gdzieś tutaj się zaczyna pojawiać, więc takie zajęcia chociażby taneczne, gdzie ona może z grupą wspólnie rozwijać pasję, no jest dla nas szalenie ważna.
Pogotowie radiowe.
Pani Renato, przecież cały czas rozmawiamy w trakcie pandemii COVID-19. Jak wyglądała w minionym roku rehabilitacja córki i jak wygląda teraz? Czy to nie było dla Państwa bolesne wtedy, kiedy także z tak wielu zajęć i z tak wielu wizyt u specjalistów musieli Państwo po prostu z powodu lockdownu zrezygnować?
No więc lockdown i przejście na tak zwaną rehabilitację online, no to na początku się przyglądaliśmy, teraz to już robimy sobie z tego żarty, chociaż oczywiście nie możemy, bo jest to forma, jedyna forma w takiej sytuacji możliwa. No ale wie pani, w momencie, kiedy ja dostaję zestaw ćwiczeń do wykonania wysłany mailem przez terapeuta, oczywiście ze szczegółowo opisane i ze zdjęciami, no to jednak to ja jestem tym terapeutą i ja muszę to wykonać w warunkach domowych, więc to jakość tego jest, nazwijmy delikatnie, niewystarczająca. No zajęcia z integracji sensorycznej, no a zajęcia z logopedii, no to jak nie poprowadzi tego specjalista, to ja jako matka, no z całym szacunkiem dla swojego i podziwu dla swoich talentów, to jednak w tym obszarze nie. Ale dramatem jest największym to, że zamknięto baseny i zamknięto też baseny na rehabilitację. No a jednak brak zajęć w wodzie dla wielu dzieci, dla naszego dziecka też, no jednak jest ogromnym utrudnieniem i ogromną blokadą, bo w wodzie o wiele są lepsze efekty. Dzieci się czują bardziej zrelaksowane, no więc ten czas i ta praca jest po prostu efektywniejsza.
Między innymi na te wszystkie zajęcia, które pani teraz tutaj opisała i te wszystkie rehabilitacje zbierają państwo pieniądze, w tym także proszą państwa o przekazanie 1%, a pieniądze zbierają państwo za pośrednictwem Fundacji Wstań.
Fundacji Wstań, tak. Jest to fundacja, która nas objęła swoją opieką. Dziękujemy pani Grażynie Rokosz, która jest prezesem tej fundacji i ona zaproponowała nam tutaj współpracę, też prowadzi z nami niekonwencjonalnymi metodami terapii ZUZI. Dzięki temu też lepiej się poznaliśmy na takiej jakby płaszczyźnie, no po prostu międzyludzkiej, a nie tylko formalnej. Jest to lubelska fundacja, która wspiera nie tylko ZUS-ka, ale też inne dzieci.
Wiem, że na przykład na portalu społecznościowym Facebook, na swoim profilu pani między innymi pisze, w jaki sposób te pieniądze, które państwo zbierają, bo przecież to nie pierwszy raz, kiedy zbieracie ten 1% na ZUS-ie, jak są spożytkowane, na co przeznaczane, prawda? Czy dla pani ważna jest taka uczciwość również wtedy, kiedy prosi się o datki inne osoby?
Bazujemy na ludzkim, na czyimś zaufaniu, więc oczywiście może ktoś nie wyjmuje bezpośrednio pieniędzy z kieszeni, chociaż czasami też tak się zdarza, ale jednak ufa nam i wierzy, że nie spożytkujemy tych pieniędzy bez sensu, tylko faktycznie zgodnie z wyznaczonym celem, który deklarujemy, jakim jest rehabilitacja naszego dziecka. Znałam oczywiście historię niestety, gdzie ludzie pozyskiwali dotacje z innych fundacji i te pieniądze nie były wykorzystywane zgodnie z założeniami, no ale to już jest kwestia czyjegoś sumienia i nie ma mechanizmu, który by to sprawdził i weryfikował, oprócz najzwyklejszego wstydu, który ktoś albo ma, albo nie ma, jeśli popełni błąd, więc moim zdaniem no, w tej 1% podstawą działania tego 1% jest właśnie zaufanie do drugiego człowieka i ta relacja międzyludzka, więc no, tyle mogę powiedzieć, bo my dzięki temu, że prosimy, czy przez to, że prosimy, no też musieliśmy się stać bardziej otwarci. Musieliśmy się, bo na początku nie do końca nam to szło łatwo i mówienie o tym, że mamy chore dziecko i że mamy trudności, i których sami nie pokonamy i musimy prosić o wsparcie, no to nie jest proste i dla nas to było strasznie trudne. Na początku tylko obdzwanialiśmy naszych znajomych i to takich mocno znajomych, ale z czasem nauczyliśmy się tej otwartości, że ludzie jednak też nam ufają i my możemy zaufać im. Bo to działa w dwie strony. My nie walczymy o życie naszego dziecka, więc walczymy tylko o jakość jej życia. Odkrywanie jakby swoich prywatnych rzeczy i swoich prywatnych trudności przed wszystkimi, no to było duże wyzwanie. Więc zaufanie jest w obie strony. I nas proszących i ludzi dających.
Wiem też, że chciałaby pani podziękować, pani Renato, za dotychczasową pomoc.
Oczywiście, bo dzięki państwa pomocy, dzięki temu, że ludzie nam zaufali, że ktoś zdecydował się wesprzeć nasze dziecko i naszą rodzinę całą w tym, uczy nas właśnie wdzięczności i takiej pokory, że są sytuacje, kiedy właśnie pomoc drugiego człowieka jest nam potrzebna i to, co możemy zrobić, to właśnie powiedzieć dziękuję.
Bardzo dziękuję ja również wszystkim państwu, którzy pomagają, a także pani serdecznie za rozmowę. Dużo zdrowia dla państwa rodziny, oczywiście przede wszystkim dla samej Zuzi. Razem z nami była Renata Jankowska, mama Zuzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Gorąco. Dziękuję, pozdrawiam. A pieniądze mogą państwo przekazywać na rzecz małej Zuzi za pośrednictwem Fundacji Wstań. Numer KRS znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.radio.lublin.pl, a w rubryce cel szczegółowy 1% należy po prostu wpisać pomoc dla Zuzi. Dziękuję bardzo za rozmowę, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia, jak zawsze, od poniedziałku do piątku, tuż po godzinie 12 w Polskim Radiu Lublin.